Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. W Aspektach codzienności zapraszam na drugie już spotkanie ze studentem Wydziału Jazzowego Akademii Muzycznej w Katowicach, trębaczem Norbertem Wardawym, który jest także wolontariuszem i niedawno wrócił do Polski z Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie wspierał brata Benedykta Pączkę w prowadzeniu i budowie African Music School, szkoły muzycznej, która powstaje przy misji kapucynów w tamtym kraju.
Chcemy zamienić karabin na instrument. Chcemy, żeby było to miejsce dla dzieci, gdzie będą mogły spokojnie przychodzić, gdzie będą mogły czuć się bezpieczne, gdzie będą mogły rozwijać swoje talenty. To jest takie nasze dzieło, które chcemy rozwijać. Dlatego chciałbym Was zaprosić serdecznie do tego, żeby nas trochę wesprzeć. To wszystko, co tutaj się dzieje, to nie jest moja żadna zasługa brata Benedykta Pączki, misjonarza, ale to jest zasługa wszystkich Polaków.
Norbercie, domyślam się, że wszystkie instrumenty perkusyjne to drobnostka dla dzieci afrykańskich, lecz trąbka jest już instrumentem trudniejszym. Chcę cię zapytać o to, jak ty uczyłeś je i jak one odbierały ciebie jako nauczyciela.
Przede wszystkim to byłem tam chyba pierwszym nauczycielem w ogóle trąbki w tym kraju. Dzieci generalnie już grały, to nie było tak, że przyszedłem od zera. One po prostu brały trąbki, miały jakieś tam książki. Same drogą taką naturalną próby błędów coś tam na tym instrumencie grali. Także tak naprawdę cały mój wyjazd, który tam byłem, był poświęcony, żeby ich nauczyć, co robią źle, co dobrze odczytali. No i codziennie razem głównie ćwiczyliśmy jakieś różne techniczne rzeczy, no ale też w pewien sposób budowałem ich wyobraźnię na temat tego, jaki sposób myśleć, grając na tym instrumencie, bo to właśnie porównując do pianina, wystarczy nacisnąć jeden guzik w określonym miejscu, no i dźwięk, który chcemy zagrać, się odzywa. Na trąbce można, naciskając jeden guzik, zagrać 7 różnych dźwięków i właśnie potrzebna jest wyobraźnia jakaś do tego, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, aby konkretną rzecz, którą chce się zagrać, wydobyć. Rzeczą, którą warto wspomnieć, jest fakt, no, że to są czarnoskórzy. Są bardzo talentowani. Budowa ich fizyczna, mięśni twarzy jest zupełnie inna. Myślę, że ciutko łatwiej mają, ale to nie jest coś takiego, że jakoś powoduje dużą łatwość u nich w tym. Spotykaliśmy się codziennie. Przez kilka miesięcy codziennie z nimi grałem po parę godzin. Polskich, czy europejskich, czy w ogóle jakichkolwiek realiach. Spotykać się jakby, no, nie chcę użyć słowa mistrz, no, ale chodzi o to, że kogoś, kto jest dużo lepszy w jakiejśkolwiek dziedzinie przez kilka godzin dziennie, jest wręcz niemożliwe, żeby to nie miało rezultatów. I nawet w takim krótkim czasie, bo tam około 5 miesięcy byłem, no daje to niesamowite efekty.
Zabrałeś z sobą całą stertę nut?
Ani jedno.
Wszystko, no właśnie, o to wszystko. Chciałem zapytać jeszcze. Jak tak. się improwizowało z twoimi uczniami?
No myślę, że to jest ciekawe, bo ta improwizacja, że właśnie to, że nie miałem żadnych książek, planów, co mam z nimi zrobić, konkretną rzecz i tak dalej, wszystko się dzieje na bieżąco. Nie uczyłem tam gry na trąbce tylko. Wręcz ona była dodatkiem tak naprawdę do wszystkiego, bo uczyłem tam wszystkiego, co się da. Perkusistów uczyłem, basistów, napisałem tekst po polsku, uczyłem śpiewać po polsku, uczyłem nawet choreografii. Sam człowiek się dowiaduje, co nagle umie w takim miejscu i dostrzega wartość tej edukacji, którą tutaj mamy możliwość zdobyć. A rzecz taką, której uczyłem, to wymagała ode mnie największego poświęcenia uwagi. Była lekcja angielskiego po francusku. To myślałem, że po prostu...
To 5 miesięcy. Aż, ale z drugiej strony tylko. Mm-hmm. Czy udało ci się ich jakby tak nakierować, wyposażyć w taki model pracy, że twoja nieobecność nie spowoduje, że to się załamie wszystko, przestanie funkcjonować? Czy oni będą w stanie się rozwijać dalej bez ciebie? Czy już masz następców tam może? Nie wiem, jak to wygląda.
Tam razem z kolegami byliśmy około 20 nauczycielami, jakby, którzy tam przyjechali. Także jest to też super w tej szkole, że jest ta wymiana ludzi, wymiana charakterów, co się wiąże oczywiście z tym, że czego innego uczą. To jest tą pewnego rodzaju ciągłością. Ale też jeśli chodzi o sprawy stricte dotyczące moich uczniów, tych grających na trąbce, to wysyłam im co tydzień lekcje. No wysyłam im takie 10-15 minutowe lekcje, gdzie nagrywam coś, i potem mają czas, żeby powtórzyć to, co im nagrałem. I sami też pracują nad tym, co im wysyłam.
No ciekaw jestem, czy będziesz miał kolegów, czy swoich uczniów, którzy będą na miarę, no właśnie, Milesa Davisa, czy...
Ojejku, jeden z nich jest dosłownie kopią genetyczną Milesa. Jak pierwszy raz w ogóle zagrał mi na trąbce, nie mogłem uwierzyć.
So what?
Dokładnie. To był w ogóle... Znaczy, oczywiście nie znał tego utworu, ale tam po kilku tygodniach kazałem mu nagrać i swojemu profesorowi nagrałem filmik. Ma po prostu identyczny sposób podejścia do instrumentu. Artykulacje, sound, czyli tak zwane brzmienie trąbki, ułożenie mięśni twarzy, odcień skóry. Jeszcze był podobnie fryzurę miał i w ogóle...
Świętach Wielkanocnych. Tam byłeś w okresie Świąt Bożego Narodzenia, ale zanim opowiesz o tych świętach, tam były dramatyczne wydarzenia chyba właśnie w grudniu.
Te wydarzenia miały dokładne miejsce od 27 grudnia, więc
tuż po świętach. To najpierw opowiedz o świętach.
Dobrze. Generalnie o mszy. Czym jest kościół tam dla tych ludzi? Spotkanie co niedzielę na mszy świętej. Jest to chyba najważniejsza rzecz w ciągu tygodnia dla tych ludzi. Najważniejszym momentem dla nich. Wszyscy, mimo tego, że śpią na kartonach, czasami nie jedzą dwa dni, piją gdzieś brudną wodę, nie mają dostępu do elektryczności, kanalizacji, czy czegokolwiek, ubierają się i tak przygotowują się na mszę świętą, że nam jest po prostu wstyd. Jak widzimy, jak potrafią na przykład oddać swoją półroczną pensję, po to, żeby kupić sobie jakiś strój, żeby był do kościoła. Tu mają jakieś buty. Kobiety przez kilka godzin robią sobie fryzury specjalne na tą uroczystość. Dzieci mają na przykład wspólne garniturki jakieś, szyte coś. Są bardzo jakby wizualnie przygotowani, ale przede wszystkim duchowo, kiedy tam przychodzą. Cała msza święta, nieważne jaka, trwa zazwyczaj od 2 do 3 godzin minimum.
Jak się tak zbiera długo i szykuje dalej.
Tak. Jest bardzo dużo kadzidła, co trzeba symbolizować Ducha Świętego, który przychodzi. Każda msza to jest tak naprawdę koncert, gdzie jest chór, jak nie kilka chórów, jest zespół, właśnie bez kąg, to nie ma opcji, zazwyczaj jest nawet po kilka zestawów. Jest pełne przygotowanie, jeśli chodzi o stronę muzyczną, że jest to ustalone według części mszy. Jest to bardzo porządnie zrobione. No i ludzie, co się dzieje, kiedy oni zaczynają śpiewać, w ogóle jak się zaczyna msza, jak oni zaczynają śpiewać, tańczyć, żyć radością związaną z tą muzyką i tańcem, no to jest nierozerwalne dla nich. Właśnie taniec też, w ogóle w kościele występują tancerki na przykład, zazwyczaj są to małe dziewczynki, mają specjalne takie grzechotki jakby takie w rękach, specjalne stroje razem uszyte, jak wygląda ofiarowanie na przykład. To jest niesamowita rzecz, że ludzie przynoszą do kościoła związane kury, jakieś usypane na blachach takich wielkie takie sterty manioku, czy jakby takiej mąki, z której jedzą najwięcej. Na przykład przynoszą butelkę Coca-Coli jako cała rodzina, jako największy dar, jaki mogą dać.
Kaptowało.
Różne warzywa, piwo nawet kładą na ołtarz. No jest to rzeczą niesamowitą, kiedy na to patrzy ktoś z Polski. U nich tak naprawdę święta to jest pierwsze święto. Wigilii nie obchodzą praktycznie w ogóle. Do kościoła tak chodzi, nie wiem, tak z połowa ludzi. Nie celebrują tak bardzo samej pasterki, tylko pierwsze święta. Tam nie ma czegoś takiego, że ktoś jest wierzący czy niewierzący, wszyscy chodzą do kościoła.
No tak.
To też jest zupełnie inne podejście niż u nas, że...
Jest to święto społeczności całej.
Tam się idą spotkać ludzie, aby przeżyć razem coś duchowego. Zupełnie inne to jest podejście do tego wszystkiego.
Ty też grałeś na takiej mszy?
Oczywiście. Tam bardzo dużo jeździłem w różne takie wioski, gdzie po prostu nie ma już absolutnie nic, bo co kilka tygodni każdy misjonarz ma jakby wolne, ale zazwyczaj w tym czasie wsiada w auto i po prostu jedzie 100 km przed siebie dziurami, nie wiadomo gdzie, i dojeżdża do wioski, gdzie jest ksiądz raz na kilka miesięcy. Wtedy ktoś wychodzi i puka w tą aluminiową felgę albo po prostu krzyczy i wszyscy wiedzą nagle, że ksiądz przyjechał i wiedzą, że za jakąś godzinę, dwie, zależy jak się długo będą przygotowywać w stroje i fryzury, będzie msza święta. I tam zawsze jeździłem, brałem też instrument, pokazywałem im, powiedzieliśmy o szkole muzycznej, jakie to jest właśnie miejsce, żeby też zachęcić ludzi, pokazać, co robi Kościół w tym kraju.
Teraz o tych wydarzeniach dramatycznych, o których już zaczęliśmy mówić 27 grudnia. Co się wydarzyło?
To jest taki punkt zero. Generalnie była to data wyborów prezydenckich w tym kraju. Tak jak już wcześniej wspomniałem, ten kraj jest niesamowicie manipulowany przez wielkie mocarstwa tego świata. Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, czy też Francja z historii kolonialnej. I wszyscy z tego kraju chcą jak najwięcej jakby ukraść, wywieźć, zarobić. Co się z tym wiąże? Przyzwolenie polityków na to, jak bardzo mogą zamknąć oczy i na jakie sprawy. Co się wiąże z bardzo wielkimi napięciami politycznymi. A data taka właśnie jak wybory prezydenckie, czyli osoba, która ma największy wpływ na to, co tak naprawdę się dzieje w państwie, w kraju, są kluczowe. I doszło do tego, że były prezydent i też również teraz obecny, Touadera, startował do drugiej tury wyborów. To jest tak skomplikowane. Jego poprzednik zrobił zamach stanu. I on za pomocą Rosjan przejął władzę, ale w sposób jakby...
Pokojowo, czy...
Po prostu demokratyczny sposób, zdobył ilość głosów, tak. I obalił poprzedniego prezydenta, który zrobił zamach stanu. W tym kraju chyba było kilkanaście zamachów stanu przez ostatnie kilkadziesiąt lat, więc to żadna nowość. Ale chciał po prostu zostać drugi raz prezydentem. I jego przeciwnicy z poprzednich wyborów oraz z poprzednich rebelii i z różnych krajów i w ogóle, w dużym skrócie mówiąc, zrzeszyli się razem po to, żeby nie dopuścić do wyborów prezydenckich. Jest to kilkanaście tysięcy rebeliantów z krajów takich jak Czad, Sudan, Kamerun, Kongo, którzy zjechali się do kraju, aby po prostu zablokować główne drogi, gdzie jest transportowane wszystko w kraju, w którym nie produkuje się nic, więc odcina się żadne jedzenie. I ta droga głównie właśnie jechała przez moją miejscowość do stolicy. I to była główna droga kraju. Wszyscy są odcięci od świata. Zostanie im jedynie to, co mieli.
Zapasy tylko pozostały, tak?
Tak. Już kilka tygodni wcześniej było wiadomo, że coś się zaczyna dziać i tak dalej. Rebelianci zaczęli podjeżdżać do różnych miast. Warto podkreślić, że to nie są jakieś tam złodziejaszki, tylko to są wielokrotni gwałciciele, mordercy, podpalacze wiosek, czy też przywódcy różnych grup, bo ich jest kilkanaście w całym kraju. Zbrodniarze pełną gębą. Nikt nie wie tak naprawdę skąd i mają pieniądze, skąd są opłacani i tak dalej. Są to ludzie, którzy zazwyczaj żyją z tego, że są kryminalistami. Uważają, że tak było od zawsze i tak dalej, że to jest jedyna droga życia. Potem namawiają dzieci do tego, aby byli, właśnie podążali tą samą drogą. Mówią tylko, że to jest jedyna droga, żeby cokolwiek, mieć jakikolwiek byt w tym kraju. Też w ogóle hasło szkoły instrument zamiast broni, bo to jest głównym celem właśnie tej szkoły, aby dać dzieciom
alternatywę, wybór.
Alternatywę, wybór, radość, połączenie z dziedzictwem ich kultury, kraju, czy też w ogóle kontynentu i wychowania. No i te grupy rebelianckie w dniu wyborów w naszym mieście napadły o godzinie tam piątej ileś na więzienie, w którym było ponad 100 dokładnie takich samych więźniów po prostu, którzy zostali uwolnieni z tego miasta, którzy następnie uciekli i pilnowali tego, żeby w całym kraju tak naprawdę nie doszło do wyborów. W każdym większym mieście w państwie było praktycznie zero możliwości głosowania. Wszyscy się tego spodziewali, wszyscy o tym wiedzieli, jakby i to było celem rebeliantów. I wszystko tak się działo poza stolicą. Dlaczego? Ponieważ w stolicy były tysiące rosyjskich żołnierzy, którzy przylatywali wielkimi Antonowami tam. Kilka tysięcy żołnierzy z Rosji, z Rwandy przyjechali. Większość żołnierzy krajowych przyjechali do stolicy i dosłownie stali co kilkanaście metrów, jeden obok drugiego, po to, żeby zabezpieczyć stolicę przed tymi rebeliantami, aby pokazać jakąś swojego rodzaju maskę, że wszystko było normalnie, legalnie, przecież wszyscy głosowali, taka frekwencja tu jest. Afryka.
To, co czytałem, że ileś tam osób schroniło się w klasztorze, to właśnie w tym dniu było?
Nie konkretnie, ale w tym tygodniu, ponieważ to był początek tego wszystkiego. Kilka dni później był względny spokój, było wiadomo, że rebelianci jeżdżą po różnych miastach w kraju i niszczą, co się da, kradną i tak dalej, ale nie zabijają cywili. To było ważną taką bardzo rzeczą. I minęło kilka dni. I w tym czasie ci rebelianci się zaczęli czuć swobodnie, bo to nie jest tak, że to są ludzie, którzy się gdzieś chowają i tak dalej. Wszyscy wiedzą dokładnie, oni normalnie żyją, nawet mają własną dzielnicę w mieście Buar, w którym mieszkają. Oni nazywali się Antibalaka. Jedna z grup rebelianckich, ona ma normalnie dzielnicę, dosłownie kilometr koło klasztoru. I to są jakby tacy partyzanci, bojowkarze z poprzedniej rebelii, która była około 8 lat temu, którzy uważali się za obrońców kraju i demokracji, a tak naprawdę robili, a teraz to już w ogóle robią dokładnie to samo, przeciw czemu walczyli. I czuli się już tak pewnie, że chodzili sobie z karabinami po mieście, koło żołnierzy ONZ-u. I doszło do tego, że po prostu jakiś z żołnierzy FAKA, Narodowego Wojska, tak się nazywa, powiedział, że ma oddać broń, że nie może tu z nią chodzić. Jakiś po prostu rebeliant w centrum miasta. I on powiedział, że spadaj tam. No i w tym momencie, w takim miejscu na świecie, nie ma drugiego pytania, tylko żołnierz zaczął do niego strzelać, tam przystrzelił mu kolana czy coś takiego. Odebrali broń i w tym momencie zaczęła się strzelanina, bo po prostu ktoś 50 metrów obok też to widział, miał broń, zaczęli strzelać do siebie. No i zaczęła się bardzo groźna sytuacja, że tam kilkaset osób nagle zaczęło się zjeżdżać, strzelać, wojska w samym centrum miasta, na kilkadziesiąt granatników RPG. No i wtedy ludzie już bardzo mocno zaczęli się bać i wtedy był taki główny dzień, kiedy przychodzili do nas, do klasztoru. Ludzie tam żyją od kilkudziesięciu lat w takich rzeczach i oni wiedzą, że to jest miejsce, w którym zawsze Kościół da im schronienie i ich przyjmie. I że są tam bezpieczni. No i to był taki kluczowy punkt tego, że ponad 3000 ludzi, a w szczytowym momencie ponad 5000 ludzi na podwórku dosłownie moim gościliśmy. Mieliśmy jedną studię, musieliśmy wszystko im załatwić poprzez jakieś jedzenie, wodę do mycia, czy do w ogóle jedzenia, picia, ponieważ bardzo tak ważną rzeczą właśnie jest tam, żeby zachować jakieś standardy sanitarne, bo w takim miejscu świata to są różne rzeczy, co mogą nagle wybuchnąć, nawet sama malaria. Trzeba było zorganizować toalety, ponieważ nie chcieliśmy o tym mówić swoim rodzinom, wiadomo, żeby jak to wygląda, no ale stwierdziliśmy, że tak dalej to nie może wyglądać, ponieważ nikt się tam absolutnie niczym nie interesował i to widać głupotę i łudę ludzi z zachodu, począwszy od nas, kończąc na organizacjach, które zbierają, wydają miliony dolarów na całym świecie, a w takich chwilach nie ma nikogo i zostaje tak naprawdę Kościół w takim miejscu. Są jedynie ludzie, którzy nie uciekli, bo wszyscy, co się tego spodziewali, wiedzieli, uciekli. I tak naprawdę przez kilka tygodni Benek razem z nami byliśmy odpowiedzialni za tych ludzi i na początku chcieliśmy właśnie nie mówić o tym rodzicom, czy w ogóle rodzinom najbliższym, ale stwierdziliśmy, że nie może tak dalej być, że jedyną rzeczą, żeby to wróciło do normalności, jest zrobienie szumu, nagłośnienie tej sprawy i poprzez bardzo wiele mediów, które nam pomogły to nagłośnić, bo dosłownie sprawą kilku dni, to nawet międzynarodowe media, jakieś telewizja francuska, France 24 czy coś zaczęła właśnie mówić o tej sytuacji. W przeciągu kilku dni dosłownie po tym wszystkim zaczynały te wszystkie machiny pomocowe z całego świata działać i pomagać ludziom, bo to wiadomo, że nie było tylko jedyne miejsce, to jest ogólnie sytuacji w całym kraju i tak dalej.
Żołnierze ONZ-u się pojawili, tak? Błękitne hełmy.
O, tam jest w ogóle baza wielka wojskowa i to jest właśnie śmiechu warte, że oni nic nie robili przez kilka tygodni, nikt nie wychodził z jednostki, wszystko dzień przed więzieniem, tak uwolnili stu iluś więźniów najgorszej kategorii, odjechali stamtąd. A jest 6 tysięcy żołnierzy w mieście, które ma 40 tysięcy ludzi, więc proszę to sobie wyobrazić. Jak...
Mogło nie dojść do tego puczu.
Nie, właściwie. Po prostu widać to, jak działają i w ten sposób te organizacje zachodnie i tak dalej, i jak wielką właśnie rzeczą jest to, co robi Benek totalnie z własnych sił i woli. Zawsze robi to i pomaga w sposób taki, że nikt nie jest w stanie tak dobrze to robić.
wspomniałeś, że to jest drugie radio, w którym byłeś niedawno.
Tak.
Powiedz, w jakim radiu byłeś w Afryce?
Byłem w radiu, które nazywa się Siriri, to znaczy pokój. Jest to radio diecezjalne, katolickie. Jest to bardzo ważną rzeczą. W tym kraju nie ma czegoś takiego jak, może w tym mieście raczej, nie ma czegoś takiego jak telewizja. Nie ma gazet. Jest to jedyną rzeczą, skąd ludzie czerpią jakiekolwiek informacje. Jest to radio. Po prostu są ludzie, którzy mają radyjka na baterię, bo tam prądu nie ma. No i nie słuchają informacji, która działa też przez kilka godzin dziennie w określonych godzinach. Jest to główne centrum informacji. Działa ono bardzo prężnie i bardzo dobrze. Dlaczego tak jest? Ponieważ zajmował się tym brat Benedykt.
Przy klasztorze jest, tak?
Jest dosłownie 20 metrów obok klasztoru. No, jest na terenie klasztoru, no.
Ale mówiłeś, że jest problem z zasilaniem, tak? Że tam nie ma elektrowni.
To z wszystkim jest problem w tym kraju. Ale właśnie jak sobie ludzie z tym radzą? Generalnie w Afryce technologie przeskakują. Nie jest to taką ciągłością jak u nas. Nie ma tak naprawdę ani prądu, ani wody w kranach. Nie ma kanalizacji. Ludzie gotują na ogniu. Ognisko rozpalają. Nie ma stacji benzynowej. Wszystko jest rozwożone w jakieś butelkami z większych beczek. Po prostu się sprzedaje do jakichś motocykli głównie. Ale na przykład jest śmieszną rzeczą, że jest na przykład internet. Ale on jest pioruńsko drogi. 60 giga, bo to było na kilka osób, mieliśmy policzone, to ponad 700 zł na przykład na miesiąc. Takie koszty. Sam klasztor, może od tego zacznę, tak naprawdę jest jednym takim wielkim bunkrem. Ponieważ jest otoczony 3-metrowym murem wszystko. Każda placówka, która ma cokolwiek bardziej wartościowego niż piasek, jest otoczona murem i ma tak zwanych własnych sentineli, czyli jakby takich
ochroniarzy.
Stróży bardziej, tak bym ich nazwał, którzy po prostu co noszą pilnować, czy nie przychodzą złodzieje. Skoro nie ma prądu, jak go zorganizować? Pierwsze co, to są agregaty, wielkie agregaty, które chodzą przez kilka godzin dziennie. My mieliśmy prąd przez 3 godziny dziennie w klasztorze. To był czas, kiedy trzeba było wszystko naładować, sobie telefony, laptop albo cokolwiek. Gdzie było światło w ogóle, bo też w tym czasie jedliśmy po prostu kolację i też było odpalane na mszę świętą, żeby był w kościele prąd. Ale od kilku lat właśnie chodzi o ten przeskok technologii. Panele solarne, co jest rzeczą...
Fotowoltaika.
Tak, te wszystkie miejsca mogą stać się niezależne, ekologiczne, w sumie tanie w eksploatacji, nie aż tak osiągalne ze względów cenowych.
Pięć miesięcy, mimo że tak intensywne, szybko minęły. Jak wyglądało twoje pożegnanie z Afryką?
Lepiej niż w filmie. Albo gorzej w sumie. Cały czas do samego końcowego dnia naszego wyjazdu byliśmy tam na wojnie. Od początku grudnia, bo wyjechaliśmy tak gdzieś w połowie lutego. No i były takie momenty bardzo niebezpieczne. Zapomniałem wspomnieć, tam szybciutko powiem, że były ataki na bazę wojskową po prostu rebeliantów, którzy zjechali się z kilkuset kilometrów wokół całego naszego miasta. Były bardzo intensywne walki, tam przylatywały nawet myśliwce wojskowe francuskie, miraże, helikoptery z bombami i tak dalej. Nikt nie wiedział, co się wydarzy. No i cały czas żyliśmy w tym. Cały czas z nami mieszkało kilka tysięcy ludzi wokół. Wszyscy mieszkali na korytarzach tak naprawdę. W nocy gdzieś tam chcieliśmy przejść, no to trzeba było przechodzić między ludźmi. Ludzie spali w kościele, po prostu na podłogach i tak dalej, zostali wpuszczeni zawsze.
Wtedy też, jak było tak dużo was, lekcje odbywały się?
Lekcje odbywały się 2 razy intensywniej niż wtedy, ponieważ nie było szkół publicznych i tak naprawdę każdego dnia od 8 rano do 18 cały czas byliśmy z dziećmi. Także też czuliśmy, że jest to takim właśnie czasem, żeby one nie czuły tego strachu.
Tajne
tak bardziej, żeby
ich, muzyczne, tak,
żeby dać im tą odskocznię od tego, co się dzieje wokół nich, aby mogły odreagować dzięki muzyce. I to nie byli tylko uczniowie ze szkoły. To już były dzieci wszystkie z obozu uchodźców naszego.
Wiesz co, przypomina mi się kolęda Simona i Garfunkela, Cicha noc, która jest na bazie dziennika porannego. Właśnie wiadomości z świata idą w tle cały czas o nieszczęściach różnych, tu wojna, tam wojna. I na tym tle jest śpiewana kolęda. cicha noc.
Dokładnie to samo miało wrażenie, że śpiewały dusnuj.
Bomby latają, a dzieci grają.
No, też nie zapomnę takiej mszy w tym dniu, kiedy atakowali właśnie te bazy wojskowe, kiedy miała być normalnie, była niedziela, miała być msza dla setek ludzi i tak dalej, ale wiadomo było, że nikt nie przyjdzie, bo kule latały wszędzie. I razem była tam msza, na której byłem sam, w takiej malutkiej kaplicy, gdzie się codziennie rano, tam o 6 rano modlą kapucyni. Sam z nimi byłem i była taka niesamowita właśnie msza, że cisza, takie skupienie, strach i wiara w modlitwę, żeby zmienić ten los. I było wszędzie słychać wybuchy bomb, strzałów. I też była taka właśnie niesamowita chwila, kiedy mogłem przyjąć komunię razem z nimi, tak zamaczając hostię w kielichu, i to też okej, wymowna rzecz była bardzo.
Do kiedy byłeś w Afryce i czy nadal trwały te intensywne działania wojenne, jak wyjeżdżałeś?
Działania militarne w mieście Buar cały czas trwają, a jednak kluczowym momentem końca takiego największego strachu czy działań tam, walki z rebeliantami, był tak naprawdę dzień naszego wyjazdu. Dokładnie, to był dzień, w którym rosyjscy żołnierze, którzy od kilku tygodni wcześniej jakby próbowali odbić każdą wioskę po kolei, idąc w górę jakby tej głównej drogi w kraju, która wszystko, cały transport od niej zależy. I to był dzień dokładnie, w którym my musieliśmy wydostać się na lotnisko. I tutaj muszę wspomnieć wcześniej, że główne lotnisko, z którego można wylecieć za granicę z tego kraju, jest stolica. Stolica była zablokowana przez ponad 8 tygodni. Także nic nie jeździło, wszędzie stali rebelianci, nie dało się nigdzie przejechać. Więc nie było możliwości absolutnej, żebyśmy przejechali autem, tak jak dojechaliśmy na miejsce, aby się tam dostać. Jedyną możliwością był lot takim malutkim samolotem, awionetką ONZ-u z jakiegoś po prostu pola za miastem, gdzie były wycięte drzewa i była przygotowana ziemia o rudawym kolorze, po prostu afrykańska. I do samego momentu przyjazdu na lotnisko nie wiedziałem, czy wylecę, ponieważ już przedtem próbowaliśmy załatwić jakby na to bilety, ale powiedziano nam, że w ogóle jesteśmy tam jak turyści, że trzeba być z jakiejś organizacji, bo inaczej w ogóle nie mogą nas wziąć. No takie mają po prostu zasady. No i w tym momencie zaczął się nami interesować pan konsul z Angolii. Najbliższy konsul tam 2,5 tysiąca kilometrów i powiedział, że będzie próbował jak najbardziej tam dyplomatycznie coś załatwić. I wobec tego też bardzo warto wspomnieć, że w mieście, w którym byłem, jest bardzo dużo Polaków i jest biskup polski, Mirosław Gucwa, który no bardzo, bardzo nam pomógł, żeby wylecieć w ogóle z tamtego kraju, ponieważ, to ciekawe, załatwił nam lewe papiery, że jesteśmy kapucynami, którzy pracują dla Caritasu. I w tym momencie to była jedyna możliwość, żebyśmy mogli wylecieć
i ten
z tego kraju.
Był.
I to było dosłownie do 18-20 godzin przed wylotem. Nie wiedzieliśmy, czy w ogóle mamy bilety. I było pożegnanie nasze. Dzieci zorganizowało nam koncert. To była jedna z takich najsmutniejszych chwil w moim życiu, kiedy musiałem się z nimi wszystkimi pożegnać i same dzieci. Ja myślę, że każdy z nas miał takie momenty w życiu, kiedy musiał się pożegnać z jakąś społecznością, z którą żył bardzo długo i się zżył, ale takiego czegoś, to nie wiem, czy to jak w ogóle to opisać, to co wtedy, jakie procesy zaszły. Także było to straszne, a zarazem piękne, bo wiadomo, co się zrobiło, co przeżyło i tak dalej. Ale w tym momencie, kiedy była ta ceremonia, brat Benedykt dostał informację, że są bilety. Pojechał tam i okazało się, że moi dwaj koledzy mają bilety, lecą, a ja nie mam. I ta konsternacja, czy lecę, czy nie lecę. W ogóle tu strzelają rodzice, dziewczyna, rodzina całe. No żyję w ogromnym stresie tego, co się dzieje. Byłem na liście rezerwowej, pierwszy. I po prostu kazali mi, nieważne co się dzieje, mam się spakować i jechać na lotnisko i liczyć na jakieś tam szczęście. Okazało się, że zostałem wyczytany jako ostatni, że właśnie wobec tego, że przyjechali rosyjscy żołnierze, odblokowali całą tą drogę, że na mieście było zupełne pustki, wszyscy się bali, co się wydarzy, czy nie będzie jakieś strzelanie kolejnych wielkich i tak dalej. ktoś tam nie przyjechał i miałem możliwość wskoczyć do tego samolotu i
wspomniałeś
odlecieć.
O niepokojach rodziców i dziewczyny. Mhm. Jak wyglądał kontakt w tym czasie z rodziną? Jak tam byłeś? Czy miałeś komunikację właśnie
tak,
przez internet?
To była jedna z ważniejszych rzeczy w ogóle, która też pomogła mi podjąć decyzję, bo jednak wyjazd w takie miejsce bez jakiegokolwiek kontaktu, no to jest zupełnie inna rzeczywistość niż jeśli można wyjechać gdzieś i po prostu rozmawiać z kimś. To jest kraj, w którym nawet nie istnieje poczta.
Parę gigabajtów internetu.
Tak, to było tak? Bardzo ważne rzeczy, żeby po prostu mieć kontakt z najbliższymi, myślę, a dopiero co w takiej sytuacji. Normalnie przez pierwsze tygodnie i tak dalej opowiadam o wszystkim, ale kiedy zaczęło się wszystko dziać złego, że zabijali ludzi kilkaset metrów obok mnie, tutaj jakieś kradzieże, mamy informację, że zaraz do nas, do klasztoru przyjdzie kilkadziesięciu rebeliantów ukraść wszystkie auta i komputery czy coś, zaczynałem chować instrument pod łóżko czy gdzieś coś. Cały czas musieliśmy nosić ze sobą paszport, Benedykt nam pokazywał, gdzie mamy przez płot uciekać w razie czego i tego typu sytuacje. Musiałem to cały czas jakby ukrywać przed nimi. Myślę, że straszne dla nich, że to myślę, że dużo bardziej przeżyli więcej stresu niż ja będąc tam.
Przyjechałeś cały zdrowy, tak jak mówiłeś wcześniej, że zawierzyłeś się opatrzności Bożej jadąc tam. Niech się dzieje wola nieba, tak?
O, i tam się z nią zgadzać trzeba.
Tak, i rodzina odetchnęła, gdy wróciłeś do kraju.
Cześć Polska! Dzień dobry Polsku! Idziemy.
Wiem, że misja w Republice Środkowoafrykańskiej ma olbrzymie potrzeby. Jeśli możesz, to powiedz nam troszeczkę, na czym to polega i dlaczego to tak ważne.
Cały projekt African Music School jest finansowany tylko i wyłącznie z źródeł dobroczyńców. Głównie są to Polacy, którzy dobrowolnie po prostu wspierają istnienie szkoły. I jest kilka takich możliwości tego, jak można pomóc dzieciom, które tam żyją, aby zmienić ich życie. Są trzy jakby różne akcje. Jest pierwsza na budowę szkoły, druga na codzienne wyżywienie dziecka, które kosztuje około 2 zł. Jest możliwość adopcji takiego dziecka na rok, że płaci się tam chyba 1200 zł, aby zapewnić mu jakieś przybory szkolne, codzienne jedzenie, jakąś opiekę medyczną, ponieważ malaria tam bardzo dużo dzieci choruje, czy w ogóle wszystkich ludzi. I teraz, co jest taką rzeczą, myślę, że też bardzo ważną w tym wszystkim, brat Benedykt planuje przyjechać do Polski z trójką z najzdolniejszych uczniów. Z Matarą, gitarzystą, Hipolitem, perkusistą oraz Jospenem, basistą. I planuje tu przyjechać na 3 miesiące, na początku lipca i wyjechać z końcem września. I mają tutaj jeździć po różnych miejscach w Polsce, głównie po jakichś parafiach, grając koncerty, mówić o szkole, o sytuacji. Mają również uczyć się w ciągu tygodnia, że mają zmieniać praktycznie co tydzień miasto i tam szukać danych nauczycieli, żeby chłonęły jak najwięcej tego wszystkiego. Wiadomo, że taki wyjazd dla dziecka z takiego miejsca niepodważalnie zmieni ich życie. Pokaże im taką perspektywę, że w sumie nie wiadomo, co się okaże z tego, ale myślę, że da niesamowitą motywację im na pewno do tego, aby codziennie pracowali nad własnymi umiejętnościami, ale też wierzyli w to, że ta ich praca może zdziałać takie rzeczy, że mogą zmienić życie wielu ludzi. Będą grali w Kaliszu, w ogóle nie znam daty, ale jest koło 10 lipca, coś koło tego mają być.
Gdyby ktoś chciał okazać się darczyńcą i dobrodziejem tych dzieciaków.
African Music School na Facebooku. Albo wystarczy też wpisać podobną nazwę na portalu zrzutka.pl i można zobaczyć na własne oczy, co tam się dzieje.
Kiedyś brat Benedykt zażartował z własnego nazwiska z jednej z akcji charytatywnych.
On prowadzi, w ogóle jest pomysłodawcą całej. Brat Benedykt nazywa się Pączka. I wymyślił genialną akcję charytatywną, czy zbiórki pieniędzy, Pączek dla Afryki. I sprawa wygląda tak, że w dniu naszego 24 dzieci w całej Polsce pieką pączki w własnych domach, czy też w szkołach i sprzedają je i za te pieniądze, które uzbierają, wspierają akcję Pączek dla Afryki, gdzie to potem wszystko jest rozdzielane na różne projekty.
Drodzy Państwo, zawsze można wesprzeć te dzieciaki, ich rodziny również, wystarczy tylko chcieć. Norbercie, kończymy to spotkanie. Dziękuję Ci serdecznie, że przyszedłeś do naszego studia. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta, tak jak już zapowiedziałeś, że może będziemy monitorować ten pobyt Twoich uczniów w naszym kraju. Przypomnę Państwu, gościem Radia Rodzina był Norbert Wardawy, muzyk, trębacz i wolontariusz w Afryce. Dziękuję Ci serdecznie, Norbercie.
Dziękuję bardzo. Zapraszam bardzo serdecznie do wsparcia szkoły. Naprawdę warto.
Mury, mury nosie do góry. Każdego dnia muzyka gra. Codziennie gramy i pomagamy. Wiarę, nadzieję zdobywamy.
To dzięki Wam.
Zmienia się świat.
To dzięki Wam.
Ma on nie wahać.
To dzięki Wam.
Brzuszek jest pełen.
To dzięki Wam.
Jesteśmy w niebie.
African, African Music School.
Polska, Afrika, Afrika, Polska. African.